Dzisiaj będziemy mieli słowo tematyczne do Wieczerzy Pańskiej, ponieważ będziemy mówić o przebaczeniu grzechów. A do wieczerzy mogą przystępować ci ludzie, którym grzechy zostały przebaczone, którym Bóg przebaczył wszystkie grzechy. I według Biblii, czyli Pisma Świętego, według nauki Biblii, każdy człowiek, czyli grzesznik, jest dłużnikiem. Jest dłużnikiem, któremu Bóg mocą swojego przebaczenia daruje długi. I Pismo Święte w wielu miejscach zapewnia nas, że to przebaczenie grzechów, to darowanie grzechów jest tak prawdziwe i jest tak rzeczywiste, że Bóg zapewnia nas, że zupełnie nie dostrzega grzechu. Czytaliśmy niedawno kilka takich wierszy. Dzisiaj wspomnę, powrócę do nich. One są bardzo krótkie, które mówią o kompletnym Bożym przebaczeniu. Jeden z nich to Bóg mówi przez proroka Izajasza. 38 rozdział, wiersz 17, ta druga część. Gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Bóg mówi przez Izajasza, że... Izajasz mówi w ten sposób, że Bóg poza siebie rzucił wszystkie jego grzechy. Czyli tutaj prorocy często używają tak zwanych antropomorfizmów. Czyli znaczy to, że przedstawiają Boga, który jest duchem, w sposób ludzki. Czyli często czytamy o tym, że Pan Bóg ma ręce, ma ramię wyciągnięte, ma oczy, przepatruje ziemię, ma nogi. Właśnie tutaj o to chodzi. Czyli nawet w ten sposób, po ludzku mówiąc, jeśli coś rzucimy za siebie, to nie mamy oczy w tyłu, tego nie widać. Nie widać, to znaczy, że tego nie ma. Inny fragment, który zapewnia nas również, to jest w psalmie 103, tutaj napisał król Dawid, 103 psalm, wiersz 12. Mówi, jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Czyli tutaj mamy znowu przykład kierunków geograficznych, gdzie nasze grzechy są w ten sposób od siebie oddalone, że wschód nigdy nie spotka się z zachodem. To jest po prostu niemożliwe. To jest taki kolejny przykład takiego doskonałego, kompletnego Bożego przebaczenia. Jeszcze jeden spośród wielu takich przykładów. Bóg przez proroka Micheasza, w księdze Micheasza, w 7 rozdziale, wierszu 19, mówi, znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Tutaj w tym przykładzie mamy kolejny obraz głębin morskich. Czyli są takie głębiny, które współcześnie technologia pozwala zbadać głębokość, ale nie pozwala tam dotrzeć. Czyli w te największe głębiny w tym obrazie grzechy zostały wrzucone, ich nie ma. Czyli tak jak moglibyśmy powiedzieć, przysłowie mówi, kamień w wodę. Rzucisz go gdzieś tam, to przepadł i nie ma szans, że go znajdziesz. Więc to są takie przykłady spośród wielu w Starym Testamencie. Teraz Pan Jezus Chrystus. posługuje się tak, tym samym językiem. I Pan Jezus również stwierdza, że darowanie grzechów jest darmowe, a sam grzesznik jest niewypłacalny. Wejdziemy do Ewangelii Łukasza, 7 rozdział. Mamy tutaj historię, dwa wiersze, przeczytamy 41 i 42 wiersz, gdzie Pan Jezus jest zaproszony przez faryzeusza, przychodzi do niego na ucztę i później nie podoba się faryzeuszowi, co robi pewna kobieta, i Pan Jezus zauważył to i mówi te słowa właśnie, co mam mu do powiedzenia. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Chodzi o ten fragment. Czyli widzimy, że jesteśmy dłużnikami Boga, mamy dług grzechowy, jesteśmy, splajtowaliśmy, jesteśmy kompletnymi duchowymi bankrutami, a stało się to wtedy, kiedy byliśmy w Adamie, bo on nas wtedy reprezentował w Edenie, kiedy okazał nieposłuszeństwo Bogu, zgrzeszył, wybrał drogę egoistyczną, drogę rozwoju, ale bez Boga. I wtedy staliśmy się właśnie takimi niewypłacalnymi dłużnikami. I kiedy jesteśmy teraz właśnie przy tym bankructwie, to wejdziemy do Ewangelii Mateusza i tam do 18 rozdziału. I Pan Jezus tutaj opowiada pewne podobieństwo, gdzie pewien król robi obrachunek ze swoimi sługami. Znaczy, nas będzie interesował ten fragment od 23 do 27 wiersza, ponieważ jest to podobieństwo, które ostrzega nas przed takimi konsekwencjami trwania w nieprzebaczeniu innym, tym ludziom, którym zostało przebaczone. To jest taka poważna konsekwencja, ponieważ z tego tekstu wynika taki trudny problem teologiczny, jak cofnięcie zbawienia. Słyszeliście takie coś? Ktoś miał zbawienie, a Bóg mu to cofnął. To jest, ja tego nie rozstrzygam, to jest trudny problem, ale nie dla Boga. Jest wyjaśnienie, ale teraz się tym tematem nie zajmujemy. Podobnie jak jest ze zmartwychwstaniem świętych Starego Testamentu, gdzie Nowy Testament uczy, że Duch Święty jest mocą zmartwychwstania. Czyli, że Bóg przez Ducha Świętego wzbudzi wszystkich umarłych. No i teraz jak wzbudzi starotestamentowych świętych, skoro oni nie mieli Ducha Świętego? No, dla Boga to nie jest żadna przeszkoda. Wszystko się to stanie, ale to jest w takim ludzkim myśleniu są pewne przeszkody czy bariery. Przeczytajmy ten fragment. Gdy ten król 24 zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Czyli widzimy tutaj, że ten dłużnik winny był 10 tysięcy talentów. I jak wielu dłużników, on był taki bardzo optymistyczny. Mówi o tym, co on by zrobił, gdyby jeszcze miał czas, ale nie ma czasu. Nie ma czasu. Więc podchodzi do tego bardzo optymistycznie i tutaj celowo jest wyolbrzymiona właśnie taka kwota, Ona podkreśla, jak ogromny jest nasz dług grzechowy wobec Boga. 10 tysięcy talentów to jest niewyobrażalna suma w tamtym czasie, bo historia dzieje się w Galilei, tu Pan Jezus jest w Galilei i cały dochód tego rejonu, to jest południowa część Samarii, tam do tego Królestwa Północnego, cały roczny dochód tego regionu wynosił 300 denarów. A tutaj dłużnik ma 10 tysięcy talentów. To kiedy on się tak zadłużył? 10 tysięcy talentów. I tutaj nie wiemy, czy złotych, czy srebrnych i tak dalej. W każdym razie jest to tak ogromny dług, że pokazuje nam kompletną niewypłacalność. Czyli znaczy to, że nie potrafimy zrobić nic, żeby ten dług spłacić. I król o tym wiedział, kiedy sługa go prosił, darował mu to wszystko. Podobnie sprawa zadłużenia. Jeszcze jeden fragment taki, który mówi o tych długach. Mamy w tak zwanej modlitwie pańskiej. Mamy ją w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Mateusza jest w wierszu 12. My mamy w naszych Bibliach przetłumaczone i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Natomiast w Ewangelii Mateusza tekst grecki mówi w ten sposób, że odpuść nam długi nasze, jak i my uwolniliśmy dłużników naszych. Czyli Mateusz ciągle mówi jeszcze o długach. Natomiast już modlitwa pańska w Ewangelii Łukasza, ona jest zapisana w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, wiersze 2-4. W wierszu 4 jest napisane: i odpuść nam grzechy nasze. Sami bowiem odpuszczamy każdemu dłużnemu nam. I tak mówi tekst grecki, już mówi o grzechach. Odpuść nam grzechy nasze, i bowiem sami odpuszczamy każdemu dłużnemu nam. Tak mówi dosłownie tekst. Natomiast tu my w Biblii tej warszawskiej naszej mamy: albowiem my i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Czyli podchodząc do tego tematu, właśnie do przebaczenia grzechów, czysto tak po ludzku tylko, czy z takiego prawnego punktu widzenia, to nie można zrozumieć, dlaczego Bóg przebacza grzechy. Czy nie byłoby słuszne i sprawiedliwe, gdyby Bóg ukarał tych wszystkich, którzy Nim gardzą, gdyby ukarał tych wszystkich buntowników i swoich wrogów? No, pewnie tak, ale używamy takiego zwrotu jak serce Boga. Ja nie znalazłem w Piśmie Świętym takiego. Nie wiem, może przeoczyłem, ale nie, szukałem i nie znalazłem. Jest mowa wiele o sercu ludzkim, przewrotnym i tak dalej, w różny sposób, ale nie ma mowy o sercu Boga. Przynajmniej nie znalazłem. Jak ktoś znajdzie, to dobrze. To. No i właśnie to Boże serce to nie jest takie jak serce człowieka. Czyli ten Bóg, który jest samą świętością, ten Bóg nie ma upodobania w niszczeniu grzesznika. Bóg jest samą świętością. W 6 rozdziale Księgi Izajasza, tam Izajasz miał taką wizję i to jest taki fragment, gdzie orszak, który towarzyszy królowi, który zasiada na tronie, mówi, że święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów, i tylko o tym atrybucie Boga, czyli o Bożej świętości, jest powiedziane 3 razy w Piśmie Świętym. O żadnym innym nie ma o tym, nie ma 3 razy o miłości, czy o światłości, czy o wszechmocy, tylko święty, święty, święty. I to jest taki obraz właśnie, który pokazuje nam świętość Boga. A świętość Boga mówi o tym, że Bóg jest czysty i bez grzechu. I ta świętość pokazuje nam naszą grzeszność. Świętość Boga pokazuje nam, że jesteśmy grzesznikami. I ten Izajasz, Boży prorok, Bóg mu dał taką wizję, widział Boga na tronie i kiedy zobaczył tą wizję, to on mówi, że zginąłem. No, zginąłem, jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu, który ma nieczyste wargi. No i później, że Bóg go oczyszcza, żeby mógł mu służyć. A więc Bóg jest daleki od tego, żeby pragnąć śmierci grzesznika. Przez Ezechiela mówi, znamy to, że Bóg pragnie nawrócenia grzesznika, żeby mu okazać swoje miłosierdzie. Przez Izajasza w 55 rozdziale, wierszu 7 i 8 mówi takie słowa. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje niż myśli wasze. Więc widzimy, że Boże drogi i Boże myśli górują nad naszymi myślami tak wysoko, jak niebo jest wysoko nad ziemią. Tego przebaczenia grzechów oczekiwał Izrael. Wracamy do Ewangelii Łukasza, do pierwszego rozdziału. Jest tutaj historia Zachariasza, który wypowiada proroctwo o swoim synu, czyli o Janie Chrzcicielu. 61 rozdział, 67 wiersz. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. I z tego całego fragmentu 76 i 77 mówi o tym temacie. Ale ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. I później Jan Chrzciciel, kiedy rozpoczął swoją działalność, on również oczekiwał odpuszczenia grzechów i głosił chrzest upamiętania, głosił chrzest pokuty. I ochrzczenie chrztem pokuty było właśnie warunkiem tego, tego odpuszczenia. Dlatego Jan mówił, pokutujcie, bo inaczej ten, który przyjdzie, ochrzci was ogniem. I o tym jest mowa w Ewangelii Łukasza w 12. W trzecim rozdziale, to jest Mateusz trzeci rozdział, kiedy jest opisana właśnie tutaj działalność Jana Chrzciciela i przychodzą do niego różni ludzie i co się okazuje, że nawet ci, których Pan Jezus nazwał żmijami, oni też, czyli faryzeusze i saduceusze, oni również uwierzyli, że chrzest Janowy był chrztem z nieba, że on nie pochodził od ludzi, nie był wymysłem ludzkim. Niektórzy z tych stronnictw uwierzyli Janowi. I od 11 wiersza Jan mówi, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszeniczę swoją do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czyli widzimy, że w tym fragmencie jest mowa o tym, że wcześniej plewy zostały oddzielone już od dobrego ziarna. I ten ogień jest ogniem sądu. To nie jest ogień oczyszczenia, tylko sądu. Te, gdzie plewy zostają oddzielone i spalone. Pismo Święte mówi nam, co plewie do ziarna. A jak są żniwa, to czego więcej jest? Plew czy ziarno? Żniwiarze ze wsi, jak myślicie, czego więcej jest? Plew czy ziarno? Plew jest więcej. Plew jest więcej, tak. I to samo przesłanie głoszą również uczniowie. Uczniowie Jana, którzy poszli następnie za Panem Jezusem. Wiemy, że Jan Chrzciciel miał swoich uczniów, oni chodzili za nim, ale niektórzy z tych jego uczniów poszli za Panem Jezusem. Byli tacy, którzy poszli za Panem Jezusem i oni pragnęli sprowadzić ogień z nieba na tych ludzi, którzy nie przyjmują nauki mistrza. Czyli w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, 54 wierszu, tam Pan Jezus idzie do Jerozolimy, ale przechodził przez jakąś wioskę samarytańską, a z tego powodu, że szedł do Jerozolimy, to mieszkańcy go nie przyjęli. Więc ci uczniowie to byli Jakub i Jan, tych znamy, to byli ci, te gagatki, synowie gromu, jak mówi Ewangelia Łukasza. I to oni mówili, Panie, czy mamy słowem ogień sprowadzić na nich? Pan Jezus mówi, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. I chociaż jest prawdą, że rzeczywiście Pan Jezus przyszedł, żeby rzucić ogień na ziemię. I o tym mówi w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, w wierszu 49. I mówi, że pragnie, żeby ten ogień już płonął, ale w Ewangelii Jana mamy, w 3 rozdziale, w wierszu 17, Pan Jezus wypowiada takie słowa, że On nie został posłany przez Ojca, żeby sądzić, lecz żeby zbawić. 3 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I Pan Jezus przyszedł po to, posłany przez Ojca. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, wierszu 32, Pan Jezus wzywa do nawrócenia, wzywa wszystkich tych, którym to nawrócenie jest potrzebne. 5 rozdział, wiersz 32. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Więc komu potrzebne jest usprawiedliwienie? Grzesznikom. A tutaj przychodzi nam z pomocą list do Rzymian, gdzie apostoł Paweł podsumował naukę Starego Testamentu w 3 rozdziale, między innymi takimi słowami, 3 rozdział, wiersz 10. Jak napisano wcześniej w pismach, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. I tak dalej, od stóp do głów pokazuje degenerację człowieka przez grzech. I Pan Jezus, teraz dalej jesteśmy w Ewangelii Łukasza, idziemy do 15 rozdziału. Tutaj Pan Jezus pokazuje w tym fragmencie, jest to tak zwana złota karta, czyli ten tekst mówiący o zbawieniu. Znamy tą historię o synu marnotrawa. Czyli tak, pod tym tytułem znamy przypowieść o synu marnotrawnym. Natomiast tutaj nie chodzi o to, bo syn marnotrawny to zmarnotrawił ten majątek, który mu ojciec dał. Stracił to wszystko, ale tutaj nie chodziło o te dobra materialne. Tam jest mowa o człowieku, który zaginął, a później się odnalazł. Jest mowa o tym, który był umarły, a ożył. To jest istota właśnie tego, co Pan Jezus tutaj mówi. I w tym fragmencie Pan Jezus pokazuje swojego Ojca jako tego, któremu przebaczenie temu synowi sprawia radość. 15 rozdział, krótki fragment z tego od wiersza 20 do 24. No wiemy, syn wcześniej tam wejrzał w siebie, nie miał nic do jedzenia, nikt mu nie dawał, lepiej mówi, jak się stanę najemnikiem u swojego ojca. Poszedł, postanowił wrócić, przyznać się i czytamy, wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nim. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten mój syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Od ten fragment właśnie chciałem wyeksponować. Gdzie Bogu Ojcu sprawia radość, przebaczenie grzechu. Pan Jezus, będąc na ziemi, udziela tego przebaczenia i przez swoje czyny, czyli przez to, co robi, Pan Jezus daje do zrozumienia, że On posiada władzę, która jest zarezerwowana tylko dla Boga. Wejdziemy teraz do Ewangelii Marka, do 2 rozdziału. To jest fragment, który mówi o pewnych przyjaciołach, którzy nie mogli się dopchać. Mieli przyjaciela paralityka, nie mogli się dopchać z powodu mnóstwa ludu, więc rozkopali dach i opuścili paralityka przed sennego Pana Jezusa. I od 5 wiersza Ewangelii Marka 2 rozdziału jest napisane, a Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im. Czemu tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi? Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Widzimy, że ci którzy uczeni w piśmie, rozważali, obserwowali sytuację, co tam się dzieje i oni myśleli w swoich sercach, że ten bluźni nie może odpuszczać grzechy oprócz Boga. No oni mieli rację. No taka była nauka Starego Testamentu. To byli uczeni w piśmie. Ale oni nie znali Pana Jezusa. Pan Jezus tutaj dowodzi, że On ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. I pokazał na przykładzie tego paralityka, że uczynił to. przebaczył mu grzechy. Ukoronowaniem dzieła Pana Jezusa Chrystusa jest przebaczenie grzechów, które wyjednał u Ojca. Pan Jezus Chrystus modli się w Ewangelii według Łukasza, 23 rozdział, wiersz 34, kiedy przyprowadzono go tam i ukrzyżowano, przybito do krzyża i on wypowiada: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I później przelewa swoją krew. Ewangelia Marka, 14 rozdział. Wiersz 24. To jest fragment, który mówi o ustanowieniu wieczerzy. Wieczerzy i ten wiersz mówi, że im to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa. To mówi Marek. Krew Pana Jezusa, którą przelał, została wylana za wielu. A ewangelista Mateusz również w tym fragmencie o ustanowieniu wieczerzy w 26 rozdziale w swojej Ewangelii w 28 wierszu uzupełnia tą wypowiedź: albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Na odpuszczenie grzechów. Czyli widzimy, list do Hebrajczyków uczy nas, czy potwierdza tą prawdę, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Więc krew musiała być przelana. W starotestamentowym przymierzu krew zwierząt, w Nowym Testamencie, który jest przypieczętowany, to była krew Pana Jezusa. A więc krew musiała być przelana. Chociaż, jak pamiętacie, kiedy mówiliśmy o ofiarach za grzech, to te ofiary były składane w zależności, za kogo były składane. Były różne ofiary składane, czy był to książę izraelski, czy był to kapłan, czy był to jakiś zwykły człowiek. Ale była też ofiara dla ubogich, kogo nie było stać, powiedzmy, na baranka, to było go stać na ptaka. Ale byli również tacy, o których jest mowa, że byli bardzo ubodzy i oni przynosili mąkę do kapłana. I wtedy w tym wyjątkowej sytuacji nie było przelania krwi. Ale również to była ofiara za nich, za grzech. W każdym razie zasada jest taka, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Tak wyraźnie uczy Pismo Święte. Pan Jezus, który będąc prawdziwym Bożym sługą, przynosi Boże usprawiedliwienie dla wielu w ten sposób, że bierze na siebie ich grzechy. Czyli w tym również możemy prześledzić taką kolejność. Co mówi Stary Testament? Czyli tutaj jeden wiersz z Ewangelii. Z Księgi Izajasza. To jest ewangelista Starego Testamentu, tak został nazwany, ale to jest prorok. 53 rozdział, wiersz 11. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Tak mówi Stary Testament. To mówi Pan Jezus. I teraz Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. A co mówią apostołowie? Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz 24. tutaj apostoł Piotr napisał, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. I to Pan Jezus jest właśnie tym barankiem, który gładzi grzech świata. Gładzi, czyli usuwa. Takie jest działanie krwi Chrystusowej, barankowej, Bożego Baranka. Gładzi grzech, czyli usuwa. To znaczy, że tego grzechu nie ma. Jest w liście do Hebrajczyków mamy wykazaną taką wyższość działania krwi Pana Jezusa nad ofiarami zwierzęcymi, gdzie one do pewnego czasu zakrywały grzech. Natomiast krew Pana Jezusa zgładza, czyli usuwa, nie ma grzechu. I ta krew również działa wobec ludzi wiary, czyli świętych Starego Testamentu, których grzechy również zostały oczyszczone krwią Pana Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków. Teraz przeczytam ten wiersz. Dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. I spośród wielu przymierzy, które Bóg zawierał w Starym Testamencie, pierwsze przymierze co do zakonu jest tutaj nazwane pierwszym przymierzem. Natomiast przymierze łaski jest w piśmie, jest mowa o nowym przymierzu, które krwi Pana Jezusa. To jest ten Baranek Boży, którego publicznie Ewangelia Jana 29 wiersz, kiedy Jan Chrzciciel rozpoczynał swoją działalność i ujrzał go, to go publicznie Pana Jezusa wychwala. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I to właśnie krwią tego baranka zostaliśmy obmyci z naszych win, zostaliśmy oczyszczeni. Jest to jedyny środek, który oczyszcza nasze grzechy. Nic innego, tylko krew Bożego Baranka, Pana Jezusa Chrystusa. Pismo Święte również potwierdza nam to apostoł Jan. Pierwszy jego list, pierwszy rozdział, wiersz 7, między innymi mówi, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I Księga Objawienia, pierwszy rozdział, gdzie mamy pozdrowienie w wierszu 5 od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. No i oczywiście cały tutaj 5 rozdział Księgi Objawienia, który mówi o tym zwycięzcy, o lwie z pokolenia Judy, tym, który pochodził z rodu Dawidowego, i on może otworzyć pieczęcie, ponieważ jest godzien. Wierzący śpiewają pieśń tej treści o godności. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Czyli widzimy, że tak pokrótce, tak prześliznęliśmy się po tym temacie. Tak wygląda kompletne Boże przebaczenie z naszych niewypłacalnych długów grzechowych. Wiemy, że każdy z nas tego potrzebował. Potrzebował zdjęcia tego ciężaru. Ten ciężar został zdjęty, włożony i poniesiony na Golgotę. I teraz, jak wspomniałem, właśnie jest to temat do Wieczerzy Pańskiej o tym naszym kompletnym przebaczeniu. Dlatego, że Wieczerza jest tylko dla tych ludzi, dla tych, których ta ofiara krwi na krzyżu stała się skuteczna przez wiarę. Czyli dzięki temu Bożemu darowi łaski i wiary ta ofiara stała się dla nas skuteczna. Tutaj czytaliśmy z Ewangelii Mateusza i z Marka. Przeczytam cały fragment z Ewangelii Mateusza, który mówi właśnie o ustanowieniu przez Pana Jezusa Wieczerzy Pańskiej. 26 rozdział Ewangelii Mateusza od wiersza 26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Powstaniemy teraz, podziękujemy naszemu Bogu.